Zapraszam Państwa na dalszy ciąg rozmowy o Młodzieżowym Centrum Terapii Nerwic. Moimi gośćmi są profesor Jarosław Bachri, dyrektor Młodzieżowego Centrum Terapii Nerwic i pan Krzysztof Nowiński, prezes Fundacji Świadomość. I teraz proszę opowiedzieć o tej fundacji.
Witam serdecznie. Fundacja, której jestem prezesem, założycielem, fundatorem jest Jarosław Bachri, jest takim oknem na resztę społeczeństwa. Tu się zajmujemy dziećmi i młodzieżą i jeżeli zwrócimy uwagę na dziwne anomalia wśród tej grupy, to jest duże prawdopodobieństwo, że to się nie przeoczy w życie dorosłe. Natomiast jeszcze są osoby, które są dorosłe i kryzysy psychiczne różnego rodzaju. Też nie powiedzieliśmy tutaj o statystykach. Polska jest krajem, gdzie jest najwyższy odsetek samobójstw wśród młodzieży. Choroba afektywna dwubiegunowa jest zdiagnozowana w milionie osób, także jest to duży odsetek. Pytanie, ile osób jest niezdiagnozowanych, ile osób sobie nie radzi z tą kwestią, a nie pójdzie do lekarza z takich czy innych
przyczyn. Podobno połowa osób jest niezdiagnozowanych.
Tak, bardzo dużo. Natomiast ja znam osoby, które zostały zdiagnozowane w wieku 40 lat. Pytanie, co się działo z nimi wcześniej. Stygmatyzacja to jest takie słowo, które mówi o stygmatyzacji społeczeństwa i rodziny, ale to my też sami się stygmatyzujemy, tak? Bo sami, jeżeli my nie rozumiemy swoich myśli, swoich odczuć, no to co ma powiedzieć społeczeństwo? Pójście do lekarza psychiatry jest w Polsce czymś, co robimy na samym końcu. Przeważnie ludzie idą w złych stanach, czyli w stanach depresyjnych, kiedy są smutni, kiedy nie potrafią sobie z tym poradzić. I wtedy diagnoza afektywna jest bardzo ciężka, ponieważ lekarz nie ma świadomości, że ten człowiek ma też euforyczne stany. I diagnozuje go jako depresja i tak go leczy. Dlatego jest to trudne. Ja jestem zdiagnozowany w Stanach Zjednoczonych w 1993 roku, więc mam doświadczenie 27-letnie. Jako osoba, która się z tym zmaga lub akceptuje te swoje stany i potrafi sobie z nimi poradzić. I Fundacja Świadomość jest po to, żeby pomagać nie tylko pacjentom, ale też im rodzinom i społeczeństwu, żeby im uświadamiać, kto dlaczego jest chory, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. To, co chcemy na początku zrobić wspólnie z Jarosławem Bachrijem, to stworzenie takiej grupy wsparcia. Myślę, nie ma czegoś takiego w Opolu i żebyśmy mogli się spotkać i każdy mógł odpowiedzieć na pytanie nie jak się czujesz, tylko co czujesz, tak? Powiedzieć o swoich przeżyciach, będzie wtedy łatwiej tym osobom się z tego, nie wiem, ocucić i powiedzieć o swoich przemyśleniach.
Jakże
tak?
Rzadko zadajemy to pytanie, co czujesz.
Lekarz psychiatra na wodociągowej nigdy nie zadaje tego pytania. Zawsze zadaje pytanie, jak się czujesz. Oczywiście wodociągowa ściśle też współpracujemy, natomiast czas pobytu pacjenta tutaj w tym szpitalu w Opolu to tylko 3 miesiące. 3 miesiące to jest bardzo krótki okres czasu, żeby dojść do siebie. To, co pani powiedziała wcześniej, tam się głównie śpi. Pytanie, co będzie później. Te osoby potem wrócą do małych miejscowości na Polszczyźnie, gdzie nie mają żadnych perspektyw i wpadają w inne uzależnienia. Alkohol, narkotyki, dopalacze.
Łagodzą ból istnienia.
Łagodzą ból istnienia myśli, bo jeżeli człowiek nie myśli o, nie wiem, funkcjonowaniu świata na co dzień, większość tego nie robi, bo nie ma takiej potrzeby, a te osoby mają takie myśli, no to nie potrafią sobie z nimi poradzić. I często właśnie zapijają albo odurzają swoje myśli, żeby te myśli złagodzić. Mamy dużo sławnych ludzi w Polsce również, które były uważane za alkoholików, a tak naprawdę była to afektywna dwubiegunowa.
Grechuta,
Młynarski, słynny Mel Gibson. I można by tak wymieniać mnóstwo tych ludzi.
Bo jest to choroba ludzi wrażliwych bardzo, prawda?
Mówi się o nadwrażliwości tych ludzi. W moim przypadku jest tak, że ja miałem kilka epizodów, które wynikały z bardzo silnych przeżyć emocjonalnych. Wyjazd do Stanów, urodzenie się syna, czy informacje o tym, że będę miał córkę. Tak? To są jakieś
czyli to pisane. Wcale nie muszą być dramatyczne przeżycia.
Tak? Powiedzieliśmy o tej wrażliwości i nadwrażliwości. Tak? Mhm. Często się mówi, że na przykład śmierć osoby bliskiej, nie wiem, rodzica, brata, może doprowadzić do epizodu. Tak? W moim przypadku na przykład informacja o tym, że będę miał córkę doprowadziła, a już poród nie. Przy porodzie już byłem, więc chodzi o takie silne wzburzenie emocjonalne, które może spowodować, że będzie epizod euforyczny lub depresyjny. Jeżeli mówimy o dwubiegunach, to ten euforyczny jest w cudzysłowie przyjemny, a ten depresyjny jest śmierć, tak? Kurt Cobain na przykład, Marilyn Monroe, to są osoby, które miały afektywną i spadały w dół, tak? Więc pytanie, na jakim poziomie biegunowości ta choroba afektywna dwubiegunowa oddziałuje? Można z nią funkcjonować, to co powiedział profesor Jarosław Bachri, że w przypadku takim, że te osoby sięgają po substancje psychoaktywne, dlatego że tęsknią za tą dobrą fazą. Nic dobrego to nie przynosi tak naprawdę, bo to jest takie złudzeniowe. Jest taka książka Złap równowagę Piotra Budzkiego. On uważa, że jest chory na afektywną, stworzył takie pojęcie spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej. Pod spektrum właściwie można wszystko podciągnąć. Dla mnie afektywna jest wtedy, kiedy jest naprawdę silny epizod, tak? Wymaga hospitalizacji i czujemy to tak emocjonalnie silnie, że nie potrafimy sobie z tym poradzić. Wtedy pukamy, słuchajcie, pomóżcie nam, bo ja nie dam rady, tak? Natomiast spektrum to jest taka delikatna forma, która nie wymaga czasami w ogóle leków, często terapii i takiego zdrowego życia, tak?
Czyli tak jak spektrum autyzmu ma też różne odcienie.
Tak jak Aspergera, czy jakieś tam lżejsze formy. Natomiast siłą jest pogodzić się z tym, co otrzymaliśmy albo za karę, albo w darze i żyć z tym równolegle. I to jest bardzo trudne dla pacjentów.
Pan się nauczył z tym żyć?
Wie pani co, kiedy to było pierwszy raz w 93 roku, no to jak się nie wie, co się dzieje z człowiekiem, no to ciężko sobie to wytłumaczyć. Tak, zajęło mi to 20 parę lat, żeby się z tym pogodzić.
Czyli ale był pan bardzo młodym człowiekiem.
Tak, miałem niecałe 16. To tak wcześniej, bo w Stanach 8-9 lat już się diagnozuje afektywną. Jakby oni są troszeczkę bardziej może sprawni w tym temacie.
Czyli dla pana było szczęśliwe, że był pan w Stanach?
Tak, bo tutaj Opole nigdy nie podważyło tej diagnozy, tak? Ja biorę mikroelement lit i oprócz żadnych innych leków nie stosuję. To jest stara metoda, 49 rok wprowadzenia. Jest dużo leków nowoczesnych, natomiast ja je niedobrze toleruję. Oczywiście trzeba sobie założyć, że pewnych rzeczy lepiej nie wywoływać, tak? Lepiej prowadzić taki tryb życia spokojniejszy, trochę ograniczony symptomami, na przykład, nie wiem, pracować w dużym mieście, ale przebywać gdzieś na wiosce w sensie spokoju i ciszy, żeby też wyciszyć swoje emocje. Nie tęsknię za stanami takimi epizodowymi, mimo tego, że one są miłe, szczególnie stan euforyczny, to nie jest stan chorobowy, bo mamy hipomanię i manię, natomiast euforia jest takim stanem, w którym jesteśmy bardziej pobudzeni myślowo i czuciowo. To jest bardzo miły stan dla mnie samego, natomiast niekoniecznie dla osób, które są gdzieś tam w moim gronie. Jesteśmy wtedy bardziej drażliwi, nie dają sobie nic powiedzieć, zawsze mamy rację. Natomiast osoby, które by mnie nie znały, nie odkryłyby, że to jest afektywne. Powiedziałaby, że to jest gość z powerem, petarda, super sobie daje radę i nie ma takiego znaczenia. Dużo komików ma afektywną dwubiegunową, na przykład Jaś Fasola, na przykład Ben Stiller, na przykład nieżyjący już pan Robbins, który popełnił samobójstwo. I to jest Jim Carrey, to też słynna postać. I to dziwne, że oni mają depresyjny, a są komikami, tak? Czyli jakby zakładają maskę przed publicznością, zgrywając śmiesznych i wesołych ludzi, a tak naprawdę są bardzo smutni.
Czy wiedza na temat choroby, zaburzeń psychicznych, na które się cierpi, pozwala lepiej żyć?
Ja myślę, że zaakceptowanie tego, dlatego że jeżeli będziemy się katować tym, jesteśmy chorzy psychicznie, ta stygmatyzacja też na tym polega. Bo jakby przyszedł do kogoś, do matki czy ojca chłopak, syn i powiedział, że ma dziewczynę i ona nie ma ręki. Oj, co się stało, byłoby współczucie. A gdyby powiedział, że jest chora psychicznie, to by było zaraz negacja.
I lęk.
1000-2000 lat temu nie wiedzieliśmy, co znaczy choroba psychiczna. Nie diagnozowaliśmy tego medycznie, tak? Technologia poszła do przodu i wiemy, że to jest neuroprzekaźnik, że to jest płat czołowy i tak dalej. Ale i tak stygmatyzujemy tych ludzi. Jak mówimy chory psychicznie, to już jest koniec. To już w tym momencie jest negacja. A przecież stosunek ludzi, którzy siedzą w więzieniach, jest dużo większy niż tych, którzy są w szpitalach psychiatrycznych. To nie jest tak, że choroba psychiczna jest czymś złym. To jest i już, natomiast tutaj Jarosław potwierdzi, że psychiczna to jest od psyche, czyli od duszy, czyli choroba duszy, tak? Nawet mówi się, że osoby chory psychicznej, nawet Bóg nie jest w stanie chwycić tej duszy, bo ona już jest poszarpana w jakiś tam sposób emocjonalny. I myślę, że dużo osób może dać dużo w drugą stronę, tylko one też się same stygmatyzują, ukrywają się, chowają się, ukrywają swoje dzieła, na przykład malarskie, wiersze, muzykę, tak? One nie chcą się pokazywać, bo one same się boją wyjść, tak? One się boją samych siebie, tak naprawdę. I ta fundacja jest po to, żeby też ich wyciągnąć, żeby im pokazać światło dzienne, że ten świat może być też przyjemny, taki, jaki jest. Jeżeli sami się będziemy wspierać nawzajem, plus oczywiście osoby, które mają doświadczenie terapeutyczne, bo mało jest takich, które są psychiatrami, a miały jakiś epizod. Bo to są bardzo rzadcy specjaliści. Bo jak ktoś nie miał epizodu, to on tylko tak naprawdę poczytał i obserwuje. Tak? On nie jest w tym człowieku, więc on nie wie, co on czuje. On tylko diagnozuje go wywiadem słownym i wizualnym, tak?
Panie profesorze, trzeba czuć, żeby dobrze leczyć?
I tak, i czasami nie.
To onkolog musi mieć raka, żeby dobrze leczyć?
Większość pacjentów mówi o pojęciu: ja chcę, żeby mnie ktoś zrozumiał. Dlatego my tworzymy taką przestrzeń, żeby w tej przestrzeni znaleźli miejsce osoby, które również mają zaburzenia psychiczne i są wysoko funkcjonującymi, które się pogodzili z tym i akceptują to i rozumieją samego siebie, żeby oni byli w procesie terapeutycznym i prowadzili grupę wsparcia.
To jest niezwykle ważne, to jest ogromna
siła
taka.
W Stanach Zjednoczonych jest wsparcie na wszystko. Nie wiem, jest zdiagnozowane reumatoidalne zapalenie stawów i ty od razu jesteś skierowany na grupę wsparcia i tam wspierają. Cukrzyca wspierają, choroby nowotworowe wspierają. W Polsce ten ruch jest na tyle mały
i oddolny, bardzo,
że my mamy tylko grupę wsparcia dla alkoholików i narkomanów, no i czasami uzależnień jeszcze jakichś.
No u nas jest RZS na przykład i cukrzycy też mają.
No już mają, ale na przykład my mamy choroby psychiczne, a tam wsparcie jest na tyle ważne, bo powiem szczerze, jak osoba trafia do szpitala, to tylko na pewno na sali psychiatrycznej takie coś się dzieje. Każdy jest w swoim świecie. Na sali chorób wewnętrznych 2 godziny, nowa grupa ludzi, za 2 godziny każdy wie o każdym wszystko. Kto jaki ma wyniki badań, kto kogo leczy, jak się leczy, czym się leczy, kto ma córkę, syna, kto gdzie mieszka.
Za i już 2 godziny. Są dla siebie grupą wsparcia.
Natomiast na sali psychiatrycznej każdy jest w swoim świecie. Nie ma możliwości, żeby w jakiś sposób poruszyć, tak, żeby oni się zakomunikowali między sobą, bo jest ogromny lęk.
Jeszcze ważna rzecz. Zostałem zakwalifikowany do szkolenia ekspert przez doświadczenie, asystent zdrowienia. Zaczynam teraz 29. pierwszy zjazd w Warszawie. No i ukończenie tego szkolenia, to jest 12 bloków, daje dokument takiego eksperta i taki nowy zawód, który powstał w Polsce, właśnie asystent zdrowienia, żeby pomagać osobom i ich rodzinom. To jest, myślę, też bardzo istotne, dlatego że niewiele z osób takich, które mają zdiagnozowaną jakąś inność psychiczną i chcą się z tym dzielić dalej. Bo to nie jest tak, że ja pójdę do pacjenta i on nie chce wstać z łóżka i on powie, że mu się nie chce, a ja powiem, mi też się nie chciało. Ja też to przeżyłem. Ja też nie mogłem wstać, ale walczyłem z sobą. Też walcz.
To jest co innego, niż gdy przyjdzie lekarz i powie, niech pan wstaje, to dla pana dobra.
Tak. To jest właśnie ta stygmatyzacja najpierw nas samych, tak? Że my nie chcemy walczyć, bo jest nam ciężko. Natomiast jeżeli trzeba stać do pracy, jeżeli jest się w rodzinie, trzeba, nie wiem, nakarmić dziecko, przeurać, to my musimy walczyć sami ze sobą. To jest pierwsze. A potem są leki, które są czasami nieodzowne, ale niekoniecznie zawsze potrzebne. Potem jest psychiatra, terapeuta, rodzina. Najpierw my sami musimy walczyć. Jeżeli my się sami skażemy, no to nikt nie pomoże, tak? Nikt. Więc ta walka jest bardzo ciężka. My nie rozumiemy cierpień psychicznych, dlatego że ich nie widać. To nie jest złamana ręka, czy to jest złamana noga, czy nie ma ręki, czy jest ktoś na wózku. To są bardzo trudne stany i rodzina często tego nie rozumie. To nie my chorujemy, to nasze dziecko. Ale oni muszą być w tym procesie. Tak jak powiedział Jarosław, oni muszą być, dlatego że jeżeli oni nie będą, to jest to pierwsze wsparcie, które ten człowiek potrzebuje. Powinni zrozumieć te stany, że to nie jest lenistwo, że mi się nie chce. To jest stan chorobowy, tak? To jest stan, który wykracza poza normy.
To jest apatia.
To jest apatia, tak?
Panowie, niezwykle interesujące jest to wszystko, o czym mówicie. Na pewno Radio Doxa będzie kibicowało temu centrum i temu, co się tam będzie działo, jako że no, nieszczęście dzieci jest nieszczęściem całego społeczeństwa. Pomoc dzieciom i młodzieży to nie ma nic ważniejszego.
Ja by jeszcze powiedziałem, my nie mówimy o pozytywnej stronie zaburzeń psychicznych. Dzięki zaburzeniom psychicznym świat nadal jest piękny, tworzy się sztuka, tworzą się filmy, jakieś nowe odkrycia, badania.
Piękny umysł film, prawda?
Piękne umysły, tak. To dzięki takim ludziom, ale tylko oni muszą zaakceptować swój stan i wtedy oni potrafią jeszcze więcej nam dać. I my też mamy ich też przyjmować, bo świat zrobi się szary bez zaburzeń psychicznych.
Będziecie w tym pomagać, w tej akceptacji sobie samemu i ludziom, którzy żyją obok.
My z ramienia fundacji też chcieliśmy powiedzieć, że spotkania, które planujemy robić, dzięki uprzejmości Ośrodka Aktywizacji Społecznej, to jest na ulicy Krakowskiej 38, nowy budynek, tam mamy udostępnioną salę. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, tak? Bo może przyjść dziecko z rodzicami, też bardzo chętnie wysłuchamy. Myślę, że Jarosław będzie też uczestniczył w tych spotkaniach, żeby nas wspierać swoją wiedzą i podejściem. A ma podejście no, znacznie różniące się od tych, których ja znam. Tak? Bardziej chcę odkryć zaburzenie jako takie, a nie tylko ocenić, jakim ono jest.
Kiedy pierwsze spotkanie?
Planujemy w marcu, mamy ukończoną ulotkę, musimy się spotkać z Jarosławem i z członkami Rady Fundacji, czy taka ulotka będzie przemawiała. Potem ta ulotka trafi pewnie do miejsc, w których osoby, które szukają porad u lekarzy.
I do radia.
I do radia oczywiście. Jeżeli będzie zaakceptowana, to ona pójdzie w obieg. Ja myślę, że w marcu, jak ruszy ośrodek w Zawadzie, to myślimy 2 tygodnie później, jakiś 15 marca zrobimy pierwsze spotkanie. Też chcemy się dowiedzieć, czego sami będziemy oczekiwać od tych spotkań. Potem będziemy się dalej rozwijać, mamy duże plany, pewnie o nich powiemy trochę później. Natomiast chcemy też stworzyć takie miejsce, w którym te osoby mogłyby na przykład mieć jakieś zajęcie.
Panie profesorze, na koniec proszę jeszcze powiedzieć, jak można dostać się do centrum w Zawadzie? Mhm. Ze skierowaniem?
Nie, niekoniecznie. Psychiatria, dzięki Bogu, jest tą dziedziną, gdzie skierowanie nie jest potrzebne. Chęć. Chęć i potrzeba pomocy raczej to jest najważniejsze skierowanie.
Czyli przyjeżdża rodzic z młodym człowiekiem.
Lub sam młody człowiek, no bardzo często tak może być. Przyjeżdża do nas, a najlepiej wcześniej zadzwonić pod numerem 730 718 718. To jest Młodzieżowe Centrum Leczenia Nerwic i umówić się na taką wizytę. Zaczynamy od 2 marca od godziny 14. Serdecznie zapraszamy, ale najlepiej by było jeszcze nawet wcześniej do nas zadzwonić, umówić się na wizytę taką wstępną, kwalifikacyjną. No i mam nadzieję, że pomożemy wielu, wielu rodzinom i dzieciom z Opolszczyzny.